i będę mienił Twoje imię, gdyż dokonujesz cudów. Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. Słuchaj, Izrael, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Panie Boże naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebie? Czy nie Ty rządzisz w każdym królestwie pogan? W Twoim ręku jest siła i moc. I nie ma takiego, który by z Tobą mógł się mierzyć. Jesteś tu, przychodzisz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, przychodzisz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, przychodzisz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, przychodzisz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, działasz pośród nas, uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś drogowskazem, cudów twórcą, obietnic Panem, światłem w ciemności, Bogiem takim jesteś Ty. Drogowskazem, cudów twórcą, obietnic Panem, światłem. Drogowskazem, cudów twórcą, obietnic Panem, światłem w ciemności, Bogiem takim jesteś Ty. Drogowskazem, cudów twórcą, obietnic Panem, światłem w ciemności, Bogiem takim jesteś Ty. Jesteś tu, dotykasz naszych serc. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, leczysz każdy ból. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, zmieniasz życie na. poprawiasz każde serce. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu, przychodzisz pośród nas. Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię. Jesteś tu. Baltazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników. Pili wino i wysławiali bogów ze złota i srebra. I ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu. Król zauważył rękę, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I rzekł: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę i otrzyma złoty łańcuch i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Jest taki mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa Duch Świętych, bogów. W dniach twojego ojca u niego oświecenie był i rozum. Król Nabuchodonozor, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami. Słyszałem o tobie, rzekł król do Daniela, że duch bogów spoczywa na tobie i że masz oświecenie i nadzwyczajną mądrość. Jeśli więc umiesz odczytać to pismo i wyłożyć mi znaczenie, będziesz obleczony w purpurę. Rzekł Daniel: królu, Bóg dał królestwo i wielkość i chwałę ojcu twojemu Nabuchodonozorowi, a przed wielkością drżały wszystkie ludy i plemiona, a zabijał kogo chciał. Lecz jego serce wyniosło się i było podobne do zwierzęcego i zamieszkał z dzikimi osłami, aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwami ludzkimi i ustanawia kogo chce. Ale ty, jego synu Baltazarze, nie umniejszyłeś swojego serca, choć to wszystko wiedziałeś. Lecz przeciwko Panu Nieba się podniosłeś i przyniesiono przed Ciebie naczynia z Jego świątyni. Dlatego zesłana została ta ręka i wypisany ten napis. A ten napis znaczy: Bóg policzył dni Twojego panowania i doprowadził je do końca. Jesteś zważony i znaleziony lekki. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. Wszystko moje jest, potężna władza ma, całe życie moje było, jak za ojca mego dni, ale dziś coś się wydarzy, jakiś głos coś mówi mi. Narodami. Bóg siedzi na swoim tronie świętym. do mnie zwróćcie się wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na samego siebie, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano i będzie przysięgał wszelki język. Temu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów, przez krew swoją niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Alleluja, zbawienie i chwała i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy Jego.
Thank you. Witamy wszystkich na dzisiejszym zebraniu zboru w Chełmie, transmitowanym online. Wykład, którym chciałbym dzisiaj z braterstwem się podzielić, zatytułowany jest Prawy gniew, sprawiedliwe oburzenie i będzie stanowił on rozważenie słów apostoła Pawła zapisanych w liście do Efezów w 4 rozdziale, wersety 26 i 27. Odczytajmy sobie na początek słowa apostoła Efezów 4, 26, 27, gdzie możemy przeczytać takie słowa. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem i nie dawajcie diabłu przystępu. Tak więc apostoł zwraca się do nas takimi słowami i ja, idąc za apostołem, będę dzisiaj w trakcie tego wykładu namawiał braterstwo, byśmy się gniewali. Może wydawać się to dziwne, że będę zachęcał do tego, żeby się gniewać. Powiem nawet więcej, powiem, że gniew sam w sobie nie jest grzechem. Są sytuacje, kiedy nie odczucie gniewu, a nawet nieokazanie gniewu jest grzechem. Tak mówi do nas apostoł Paweł. Mówi, żeby gniewać się, ale nie grzeszyć. Do tego nas napomina. Gniewać się, ale nie grzeszyć. Zechcemy w trakcie dzisiejszego wykładu wyjaśnić, co to znaczy gniewać się, a nie grzeszyć i zarazem nie dawać diabłu przystępu. Na początek trzeba byłoby stwierdzić, obalić pewien fałszywy obraz chrześcijanina, bowiem fałszywy obraz chrześcijanina, jaki panuje w chrześcijaństwie, to taki obraz, w którym ten chrześcijanin jest takim człowiekiem pozbawionym gwałtowniejszych reakcji, nieodczuwających gniewu, nieodczuwającym jakichś gwałtownych uczuć. Jest to taki obraz, w którym to cierpliwość, tak jak jest to ona rozumiana najczęściej w znaczeniu nieskwapliwości i cichość, to nieomalże jednymi łaskami. Chrześcijanin to taki człowiek, który okazuje tą właśnie potoczną cierpliwość, czyli jest zawsze opanowany, spokojny, nie żywiący urazy, nic go nie rusza, ciągle się tylko uśmiecha, nigdy nie odczuwa gniewu, wszystko akceptuje i taki obraz chrześcijanina panuje w chrześcijaństwie. Nie jest to prawdziwy obraz, bo taki obraz ospałej obojętności, braku odczuć, nie jest prawdziwym obrazem chrześcijanina. Nie taki ma być chrześcijanin. Tak? Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto tylko się uśmiecha, stara się wszystkich zadowolić, jest taki ciapowaty, potocznie mówiąc ciepłe masło, że nie potrafi zająć zdecydowanego, ostrego stanowiska, gdy zachodzi ku temu potrzeba. Dla takich, którzy mają taki obraz chrześcijanina, to zwycięstwo, zwyciężanie w chrześcijańskim życiu w praktyce polega na okiełznaniu języka i uczuć. Zwyciężyć to żyć tak, by nigdy nie czuć gniewu. A jest to jak najbardziej mylne przekonanie, za którym stoi szatan, którego celem jest uśpienie ludu Bożego, doprowadzenie go do stanu zobojętnienia w wielu kwestiach. Doprowadzenie do stanu moralnego odrętwienia, które często bywa nazywane liberalnym, otwartym umysłem i które jest promowane w dzisiejszym świecie jako właśnie właściwa postawa. Liberalny, otwarty umysł. To jest taka postawa, w której chrześcijanie z obojętnością powinien patrzeć na zło, jakie wokół niego panuje, nie okazywać dezaprobaty temu złu i w ogóle zachowywać obojętność, gdy naruszane są zasady sprawiedliwości, przyzwoitości i dobrego smaku. Dzisiaj wielu uważa, że wszystko jest okej i dlatego trzeba wszystko akceptować i tolerować. Każdą ideologię, bo każda jest dobra i prawdziwa, przecież nie ma prawd absolutnych. Tak wielu ludzi mówi. W związku z tym ty wierzysz tak, a ja wierzę odwrotnie i jest to równie prawdziwe. O ile czasami takie sytuacje są możliwe, to jest też wiele sytuacji, kiedy dwie nauki wzajemnie się wykluczają. Jeżeli jeden wierzy tak, a drugi wierzy odwrotnie, to nie mogą obydwaj mieć racji. I nie mogą obydwie nauki być prawdziwe. Jest to bezsensowne, pozbawione elementarnych zasad logiki podejście, by tak uważać. Jeżeli chrześcijanin uważa, że Jezus umarł na krzyżu, a na przykład poganin jakiś w to nie wierzy, no to nie mogą obydwaj mieć racji. Albo umarł na krzyżu, albo nie umarł na krzyżu i tylko jeden z tych poglądów może być prawdziwy, bo one się wzajemnie wykluczają. I nie mogą być obydwa równie prawdziwe i nie mogą być obydwa dobre. Pogląd, który nie jest prawdziwy, nie może być poglądem dobrym, bo coś, co jest oparte na fałszu, na kłamstwie, nie może prowadzić do dobrych skutków, nie może przynieść dobrych efektów w przyszłości. I to stwierdzenie, że właśnie dzisiaj popularne, modne, że brak jest prawd absolutnych, stanowi taką przykrywkę do tego, by każdy uważał to, co mu się podoba i żeby nikt nawet nie śmiał próbować mu tego podważać, obalać. Bo on tak uważa i dla niego to jest prawda, to dla niego działa, albo tak mu się przynajmniej zdaje, że to jemu służy i on to uważa, więc nie próbuj go obalać, bo to jest taka prawda, jest względna, wszystko jest względne, więc twoje poglądy też są względne i taka względność, taki relatywizm, nie tylko moralny, ale też relatywizm ideologiczny, coraz bardziej opanowuje tą cywilizację zachodnią, że wszystko jest ok i w związku z tym, że nie można znaleźć prawdy absolutnej, w związku z tym każdy może sobie uważać, co chce, każdy widzi tam jakiś tylko jej fragment, jeden taki, siaki, i one wzajemnie się nie wykluczają. Jest to błędna nauka, bo istnieją prawdy absolutne, zresztą to samo stwierdzenie, że nie ma prawd absolutnych, jest sprzeczne samo w sobie i samo siebie obala, bo jeżeli nie stwierdzenie, to po stwierdzenie nie ma prawd absolutnych, samo aspiruje do tego, by być prawdą absolutną. A jeżeli to jest prawda absolutna, to znaczy, że to stwierdzenie jest błędne, bo jest przynajmniej jedna prawda absolutna. A skoro to stwierdzenie jest błędne, to znaczy, że mogą być również inne prawdy absolutne. Więc jest to dobrze brzmiące, ale nielogiczne stwierdzenie, które samo siebie obala. Są to kłamstwa szatana, mające tym bardziej pogłębić degradację rodzaju ludzkiego i oddalić ludzi od poszukiwania prawdy absolutnej, bo prawda absolutna istnieje i jej wyrazicielem jest Bóg. Bóg podał ją w swoim słowie i my możemy jej szukać. Powinniśmy nawet szukać prawdy absolutnej podanej przez Boga, bo tylko to, co Bóg podał, jest prawdą absolutną. Ja mogę się mylić w moim zrozumieniu prawd absolutnych, ale to, że ja się mylę i na przykład w pewnych aspektach nie znam prawdy absolutnej, to wcale nie znaczy, że tych prawd nie ma. To tylko znaczy, że ja jej nie posiadam albo że jeszcze nie znalazłem i powinienem dalej szukać. Więc takie poglądy panują w dzisiejszym chrześcijaństwie, zachęcające do tutaj totalnej tolerancji czegokolwiek i wszystkiego, żeby tolerować, nie gniewać, nie oburzać się na nic. To jest zachęcanie właśnie do takiego nadmiernego praktykowania czegoś, co jest biblijną zaletą, bo jest taka biblijna zaleta jak nieskwapliwość, powszechnie zwana cierpliwością. Jest to piękna zaleta, ale jest to drugorzędna zaleta charakteru. Drugorzędne zalety charakteru nie są głównymi przymiotami charakteru i nie mają kontrolować naszego postępowania, bo nasze postępowanie ma być przede wszystkim kontrolowane przez wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru, te, które apostoł Piotr wymienia w swoim słynnym przydawaniu w 1 Piotra, w drugim chyba Piotra, pierwszy rozdział, wersety od 5 do 7. tam to jest to słynne przydawanie, że do wiary przydajcie i tak po kolei idzie. To są te właśnie zalety, te najważniejsze, które mają kontrolować naszym postępowaniem. Apostoł Paweł, gdy mówi o miłości w 1 do Koryntian 13 rozdziale, to kończąc swój wywód w 13 wersecie, mówi nam, że to nie nieskwapliwość, lecz wiara, nadzieja i miłość są najważniejszymi łaskami, najważniejszymi zaletami charakteru. Więc choć nieskwapliwość jest zaletą godną pożądania, to w ogóle przestaje być zaletą i staje się wadą, jeśli jest praktykowana w stosunku do zła i niesprawiedliwości. Jeżeli pozostaje w takim spokojnym stanie serca i mnie zło i niesprawiedliwość nie rusza, to wtedy ja nie praktykuję zalety nieskwapliwości, tylko praktykuję wadę, to staje się złem, bo zło i niesprawiedliwość powinno chrześcijanina obruszać. Ta zaleta nieskwapliwości powinna być regulowana, kontrolowana przez wyższe, pierwszorzędne zalety charakteru, a zwłaszcza przez miłość, którą apostoł Paweł określa największą łaską. Miłość właśnie powinna kontrolować wszystkie nasze działania, ale miłość to nie tylko uprzejmość, sympatia i współczucie. Miłość nie polega na spełnianiu czyichś życzeń, kiedy wiemy, że byłoby to szkodliwe dla tych osób. Nasz Pan w Złotej Regule powiedział, że co byście chcieli, by bliźni wam czynili, to im czyńcie, ale my wiemy, że w domyśle, w kontekście jest pouczeni wolą Bożą. Czyli pouczeni, to, tak, pouczeni wolą Bożą, czyńcie bliźnim to, co byście chcieli, by wam czynili. Innymi słowy, czyńcie to, gdyby wasi bliźni byli dobrymi chrześcijaninami i chcieli, by czynione im były takie rzeczy, które się Bogu podobają, to takie rzeczy powinniście im czynić. Żadnemu chrześcijaninowi, jak bardzo by nie chciał, to znaczy żadnemu człowiekowi, jak bardzo by nie chciał, nie mamy czynić rzeczy, które się Bogu nie podobają. Jak co byście chcieli, aby czyńcie bliźnim to, co byście chcieli, aby wam oni czynili. Ta zasada podlega pobożności, czyli miłości najwyższej do Boga i dopiero pouczeni wolą Bożą możemy tą zasadę praktykować. Na przykład miłość nie polega na dawaniu pieniędzy i pomaganiu tym, którym mogłoby to przynieść szkodę. Apostoł Paweł przecież wprost napisał w 2 do Tesalonicza, rozdział 3, wersetach od 10 do 12, gdzie pisze, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. A ponieważ jeść każdy musi, żeby żyć, wynika stąd wprost, że każdy powinien pracować. A jeżeli ktoś nie chciałby pracować, nie chce pracować, a chce żyć na utrzymaniu innych, to wcale w ramach miłości nie należy mu tego umożliwiać, bo temu człowiekowi się nie pomaga, takiemu człowiekowi czyni się krzywdę, bo on po pewnym czasie dojdzie do mniemania, że tak powinno być, że to on jest kimś takim wyjątkowym, szczególnym, że właśnie powinien być utrzymywany przez innych i będzie mu się wydawało, że tak właśnie ma być, a to nieprawda i będzie mu ciężko wyjść z takiego stanu, będzie ciężko mu to wybić z głowy i przekonać o tym, że powinien sam na swoje utrzymanie pracować. Przeczytajmy cały ten wywód apostoła Pawła z 2 do Tesaloniczan, 3 rozdział. 2 do Tesaloniczan, 3 rozdział od 10 do 12. Gdy byliśmy u was, uczyliśmy, że kto nie chce pracować, niech też nie je. A teraz słyszymy, że niektórzy z was żyją nieporządnie. Zamiast poświęcać się pracy, zajmują się tym, czym nie trzeba. Takim osobom nakazujemy i takie zachęcamy w Panu Jezusie Chrystusie, by ze spokojem podjęły pracę i zarabiały na własne utrzymanie. Taka jest rada apostoła Pawła. Chrześcijanin ma dążyć do tego, żeby sam siebie utrzymywać. W takiej sytuacji powinien dążyć. Taki przykład dawał sam apostoł Paweł, że jak gdzieś zatrzymywał się w jakimś zborze dłużej niż na krótki czas, to żeby nie być ciężarem dla tego zboru, sam pracował, utrzymując się pracą własnych rąk, dając przez to przykład takiego postępowania, by samemu się utrzymywać, a nie liczyć na to, że będzie się utrzymywanym przez innych, bo oni są pełni miłości i w ramach swojej miłości do mnie powinni mnie utrzymywać. Tak więc w takiej sytuacji miłość nie będzie uprzejmością tutaj, tylko wyraźnie pobudzi nas do tego, by powiedzieć takiej osobie, jak jest, skorygować jej postępowanie i kategorycznie odmówić utrzymywania takiej osoby. Miłość czasami prowadzi do stanowczego, ostrego postępowania, wręcz do okazania gniewu. Wszyscy zgodzimy się z tym, że u naszego Pana Jezusa Chrystusa i u apostołów miłość była kontrolującą zasadą. Ale była to miłość wpierw do Boga, do prawdy, do Kościoła, do świata, a nawet później do wrogów. Miłość Jezusa do faryzeuszy, do uczonych w Piśmie, nie powstrzymała go wcale przed zdemaskowaniem ich prawdziwego charakteru. Bowiem nasz Pan miłował bardziej prawdę i pełnych gorliwości, pokory, prawdziwych Izraelitów. Dlatego też z jego miłości do prawdziwych Izraelitów wynikały bardzo ostre reprymendy. Nagany dla zaślepionych błędem faryzeuszy i uczonych w Piśmie, którzy wprowadzali w błąd prosty lud. Słowa Jezusa ślepi przewodnicy, hipokryci, groby pobielane, głupi i ślepi, węże, plemię żmijowe, a takimi słowami nazywał uczonych w Piśmie i faryzeuszy, mogą się niektórym wydawać ostre, zgryźliwe, niemiłujące, lecz były one kontrolowane przez miłość i nasz Pan był bezgrzeszny. Żadnego grzechu nie popełnił, co znaczy, że w jego postępowaniu nie było złych czynów żadnych i w jego mowie nie było żadnych złych słów. W związku z tym te słowa były słusznymi słowami wypowiadanymi przez naszego Pana, który był bezgrzeszny i doskonały. Bowiem naszego Pana do ich wypowiedzenia pobudziła miłość do prawdy i do tych, którzy jej szukają. Były one także wyrazem gniewu naszego Pana, wyrazem jego niezadowolenia i sprzeciwu wobec takich praktyk i takiego postępowania. Tutaj na przykładzie naszego Pana widzimy, jak miłość może pobudzić do gniewu, czyli sprawiedliwego oburzenia, które nie tylko nie jest złe, ale którego brak jest złem. Możemy jeszcze przeczytać przykład apostoła Pawła, zapisany w Dziejach Apostolskich, 13 rozdziale. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, od 6 do 11, gdzie czytamy, że podczas jednej ze swoich podróży takie wydarzenia miały miejsce. Tak przeszli całą wyspę. Doszli aż do Pafos, gdzie spotkali pewnego maga, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar-Jezus. Przybywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, dość rozumnego człowieka, który zaprosił do siebie Barnabę i Saula, gdy zapragnął posłuchać słowa Bożego. Jednak mag, mędrzec, bo tak go też określano, zaczął podważać ich słowa, starając się odwieść prokonsula od wiary. Wtedy Saul albo Paweł, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego i powiedział: Synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezwstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto ręka Pana spocznie na tobie, oślepniesz i przez pewien czas nie będziesz oglądał słońca. Na te słowa mag ociemniał i błądząc bezradnie dookoła, prosił, by go ktoś wziął za rękę i poprowadził. Takimi słowami, tutaj zwłaszcza tymi z wersetu 10, zwrócił się apostoł Paweł do owego maga, czarnoksiężnika. O pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać dróg pańskich? Niektórzy mogliby sądzić, że apostoł stracił panowanie nad sobą, że się zdenerwował z tego powodu, że ktoś przeszkadzał mu w głoszeniu jego nauk i że nawet zgrzeszył, wypowiadając tak ostre słowa. Jednakże powodem jego gniewu była miłość, miłość do Boga, miłość do prawdy, której był ambasadorem, miłość do ludzi, którzy byli oszukiwani przez błąd. To, że miłość, a nie jakiekolwiek grzeszne czy nawet tylko samolubne uczucie leżało u podstaw wypowiedzi apostoła, wynika jasno z wersetu poprzedniego, 9, który mówi, że Paweł, wypowiadając te słowa, był napełniony Duchem Świętym. To Duch Święty, czyli boskie usposobienie w nim, pobudziło go tak gwałtownej, gniewnej reakcji. Nie było w tym nic niewłaściwego, było to sprawiedliwe oburzenie na zło, na próbę tłamszenia, deptania prawdy. Moglibyśmy jeszcze zacytować przykład naszego Pana, zapisany w Mateusza 16 rozdziale, 23 wersecie, gdzie nasz Pan powiedział do apostoła Piotra: idź precz ode mnie, szatanie. Kiedy to Piotr, usłyszawszy o tym, co ma się stać z naszym Panem, jak ma być uśmiercony, to powiedział, że nie przyjdzie to na ciebie, starając się odwieść naszego Pana od jego misji, od wypełnienia tej misji. Nasz Pan mówi: idź precz ode mnie, szatanie. Ostre słowa, bo to, co powiedział wtedy Piotr, to była nauka szatańska, bo to szatan nie chciałby, nasz Pan złożył swoje życie w ofierze. Co wynika z tych wszystkich przedstawionych tu przykładów? Wynika to, iż gniew nie zawsze jest zły. Musimy nauczyć się rozróżniać pomiędzy gniewem, który jest sprawiedliwym oburzeniem i jest pobudzany przez szlachetne uczucia, czyli wyższe pierwszorzędne łaski, a gniewem rozpalonym przez niższe uczucia, namiętności, wady, niższe pierwszorzędne łaski, miłość do samego siebie, bo ktoś mnie znieważył, zlekceważył, bo powiedział mi przykre słowo, krzywo się popatrzył, zaszkodził moim interesom. Takiego gniewu mamy się wystrzegać, gdyż jest niewłaściwy i degradujący, tak jak o tym pisze nam apostoł Paweł w Efezów 4:31-32, gdzie czytamy takie słowa: usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bądźcie jedni dla drugich mili i serdeczni. Przebaczajcie sobie nawzajem, podobnie jak wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Tutaj werset 31 mówi, żeby usunąć z siebie gniew. To właśnie ten gniew niewłaściwy. Tutaj gniew wynikający z samolubnych albo nawet grzesznych pobudek. Taki gniew jest niewłaściwy i degradujący i rzeczywiście należy się go wyzbywać. Natomiast gniew w znaczeniu sprawiedliwego oburzenia jest właściwy. Można nawet powiedzieć uszlachetniający, gdyż wynika z praktykowania wyższych zalet charakteru. Gniew oznacza uczucie niezadowolenia, sprzeciw wobec zła, fałszu i kłamstwa. Bez goryczy, bez pragnienia zemsty, bez oddawania złem za złe. I do takiego gniewu powinniśmy dążyć. Kto przejawia takie sprawiedliwe oburzenie, gniewa się, a nie grzeszy. Gniew zatem nie jest sam w sobie zły, nie jest grzechem, gdyż nawet sam Bóg się gniewa, a jest najdoskonalszą istotą. Tutaj w psalmie 7, w wersecie 12 możemy przeczytać w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej: Bóg obrusza się na co dzień na niezbożnego, a w angielskim tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba wprost jest powiedziane, że Bóg gniewa się na niegodziwych każdego dnia, a przecież jest najdoskonalszą istotą bezgrzeszną, nienaruszającą nigdy zasad sprawiedliwości, a odczuwa gniew, kiedy widzi zło, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, to odczuwa wtedy gniew. Co oznacza gniew Boży? Czym się wyraża i do czego prowadzi? Gniew, chociaż zawsze ma takie samo znaczenie, czyli jest uczuciem niezadowolenia i sprzeciwu wobec czegoś, prowadzi do podjęcia bardzo różnych działań, zależnie od natury gniewającej się osoby. Gniew w przypadku dzikiego zwierzęcia, takiego jak lew czy tygrys, prowadzi do szału, bezrozumnej, niszczycielskiej furii. To, do czego prowadzi gniew w przypadku człowieka, zależy od stopnia zdeprawowania tego człowieka. Doskonałego człowieka gniewałoby zło i niesprawiedliwość, lecz jego gniew byłby pod kontrolą rozsądku, sprawiedliwości i miłości. Im bardziej zdeprawowana jednostka, tym bardziej nierozsądny, i niezważający na sprawiedliwość gniew i jego okazywanie. Im większa deprawacja, tym większe podobieństwo gniewu człowieka do gniewu zwierzęcia. Wściekłe, pełne przemocy, dążenie do zniszczenia osoby czy też rzeczy wywołującej gniew. Ilu ludzi jest blisko poziomu zwierząt? Moglibyśmy zapytać. Ich gniew jest bowiem gniewem zwierzęcym. Zabić, zamordować, zniszczyć z powodu drobiazgu. To, co bardzo często w dzisiejszym świecie, znaczy coraz częściej w dzisiejszym świecie ma miejsce, gniew na drodze, wywoływany, że w czyimś mniemaniu przynajmniej, bo to nie zawsze nawet jest słuszne mniemanie, ktoś naruszył przepisy drogowe i utrudnił życie drugiemu kierowcy, bo nie ustąpił pierwszeństwa, albo blokował mu możliwość wyprzedzenia, albo jechał nie tym pasem, którym trzeba. Gniew to jest to, jeżeli jest to rzeczywiście ktoś narusza przepisy i utrudnia życie innym, no to jest to powód do gniewu, ale to gniew powinien być proporcjonalny do sytuacji. To jest minimalny, on w tej sytuacji powinien być, a dzisiaj zdarza się, że ci kierowcy sami wymierzają sprawiedliwość, zajeżdżają drogę takiemu drugiemu kierowcy, wymuszają zatrzymanie się i są skłonni pobić, a czasami nawet zabić za drobiazg tego drugiego człowieka, tego drugiego kierowcę. Jest to gniew zwierzęcy. Z powodu drobiazgu ktoś wpada w szał i furię, także skłonny jest zabić swojego bliźniego. A gniew chrześcijanina, pełnego Ducha Bożego i miłości do prawdy, powinien być takim samym jak u Boga niezadowoleniem i sprzeciwem wobec zła. Gniew chrześcijanina powinien być pobudzany przez miłość i przez nią kontrolowany. Zastanawiając się nad tym, jaki jest gniew Boży, do czego prowadzi i w jaki sposób Bóg postępuje z tymi, na których się gniewa, musimy wziąć pod uwagę charakter Boga. Biorąc pod uwagę to, iż Bóg, będąc miłością, jest litościwy i pełen miłosierdzia, i że sprawiedliwość jest podstawą Jego tronu, i że wszystkie Jego poczynania muszą być zgodne z przymiotami Jego charakteru, to dochodzimy do wniosku, że Jego gniew nie jest gniewem niesprawiedliwym ani złośliwym, jakim jest gniew zdeprawowanych ludzi i upadłych aniołów. I chociaż Biblia mówi, że Bóg się gniewa na niegodziwych, iż zapłonął, rozgorzał gniewem, iż gniew Boży zwraca się przeciwko, iż wylewa się, iż ciąży na kimś, iż spada na kogoś, jest to gniew sprawiedliwy, sprawiedliwe oburzenie, sprzeciw powodowany miłością sprawiedliwości i miłością do swoich stworzeń krzywdzonych przez zło i grzech. Gniew Boży jest kontrolowany przez miłość, sprawiedliwość, mądrość, moc, przez wszystkie przymioty Jego charakteru. Widać to dobrze na przykładzie człowieka, na przykładzie upadku człowieka, który słusznie wywołał gniew Boży i doprowadził do nałożenia przez Boga kary śmierci, sprawiedliwej kary w takiej sytuacji. W wielu kościołach chrześcijańskich jeszcze do niedawna bardzo mocno podkreślano, że gniew Boży z powodu upadku człowieka jest tak wielki, że jeszcze po śmierci Bóg karze człowieka, torturując go w piekle. Te cierpienia, jakie człowiek przenosił, mówiono, że te cierpienia, jakie człowiek przechodzi w tym życiu, związane z niedoskonałością jego ciała, które niedomaga, które choruje, które przyprawia go o ból, cierpienia wywołane życiem w niedoskonałym świecie, znoszeniem niesprawiedliwości panującej wszędzie dookoła człowieka, to wszystko przez te kilkadziesiąt lat życia to za mało, musi on w piekle przez całą wieczność być torturowany i cierpieć. Takie nauki głoszono. Dzisiaj już się ich nie głosi, bo stały się niepopularne i kiedyś strachem starano się ludzi napędzać do uczęszczania do kościoła. Starano się strachem wywołać u nich posłuszeństwo klerowi. Dzisiaj to już nie działa, odeszło w przeszłość. Dzisiaj jest przechył w przeciwną stronę. Bóg pełen miłości, taki dobry stary dziadek, który wszystko akceptuje, każdego przyjmie i człowiek ten, który cokolwiek powie o Bogu, wyzna swoimi ustami, zaśpiewa piosenkę, to Bóg jest, strasznie się cieszy i ma wielki dług wdzięczności u takiego człowieka i potem cały czas tylko myśli, jak się mu odpłacić i wynagrodzić takiemu człowiekowi, czyli kogoś w rodzaju, kiedyś Boga przedstawiano jako straszliwego tyrana, okrutnika, a dzisiaj przechył w przeciwną stronę, jako właśnie kogoś pozbawionego zupełnie gniewu, kogoś akceptującego wszystko, każdy rodzaj grzechu, jakiego się ludzie dopuszczają i cieszącego się, że w ogóle ludzie cokolwiek są jeszcze mieć z nim wspólnego. Taki jest ten obraz. Teraz wracam do tego poprzedniego obrazu Boga jako tego okrutnika, który przez całe stulecia był głoszony i to jest właśnie pokazywał gniew Boży wyolbrzymiony ponad wszelkie rozsądne normy. Takie wyobrażenie o Bogu jest oszczerstwem, bowiem jest sprzeczne z Jego charakterem. Jego sprawiedliwość z pewnością nie domaga się takiej kary dla Adama za grzech, ani dla kogo innego. Bóg przecież powiedział, że karą za grzech jest śmierć, a nie wcale wieczne męki, które są nauką pogańską, która została dodana do chrześcijaństwa. I na pewno takie postępowanie nie jest zgodne z Jego miłością, bo ani sprawiedliwość się tego nie domaga, ani Jego miłość nie mogłaby na to pozwolić. Więc Bóg gniewa się w sposób właściwy, w sposób proporcjonalny do winy czyjejś. Tak więc jak ma wyglądać nasz gniew? Wiemy już, jak gniewa się Bóg, a jak ma wyglądać nasz gniew? Czy my w ogóle mamy się gniewać? Jest duża różnica pomiędzy nami a Bogiem. Bóg jest nieomylny, posiada doskonałą wiedzę. W Jego przypadku nie ma niebezpieczeństwa, że popełni błąd i zapłonie gniewem na dobrą rzecz, a pochwali złą, ani że będzie zbyt łagodny dla niesprawiedliwości, tym samym przeciwstawiając się sprawiedliwości. W naszym przypadku powinniśmy jednak, kiedy uważamy, że gniew jest właściwy, postępować ostrożnie, z dużą miarą rozwagi, byśmy się gniewali i nie grzeszyli. Pamiętajmy o tym, że nasz gniew nie powinien być wywoływany czyimiś słabościami, niedoskonałością, nieumiejętnością zrozumienia lub zrobienia czegoś. Wszyscy jesteśmy niedoskonalni, jedni mniej, drudzy bardziej i musimy nawzajem znosić swoje słabości. W takich przypadkach Biblia mówi nam, że mamy być nieskorzy do gniewu. Mamy taki gniew usuwać. I tutaj kilka wersetów w tym temacie chcę zacytować. Jakuba 1 rozdział 19-20. Jakuba 1:19-20, gdzie czytamy: Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Tak, człowiek ma być nieskory do gniewu. Przecież tutaj werset 20 w tym przykładzie mówi, bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Inne przykłady mówią, że gniew człowieka nie czyni sprawiedliwości Bożej, bo człowiek ma być nieskory do gniewu, zachęca nas tutaj apostoł Jakub, bowiem gniew człowieka to nie taki jak gniew Boży, który czyni sprawiedliwość. Człowiek ma wielkie skłonności do niewłaściwego gniewu i musi bardzo uważać, być nieskory do gniewu. Bycie nieskorym do gniewu wcale nie znaczy, że ma się nigdy nie gniewać, tylko ma nie śpieszyć się do gniewu. Nie ma być tak, że cokolwiek cały czas ma wywoływać jego gniew. Później weźmy sobie jeszcze Efezów 4:31, które zresztą chyba już cytowałem, że to nie będę czytał, o usuwaniu gniewu z siebie, że taki gniew trzeba usuwać. A w 1 Koryntian 13:5, gdy apostoł Paweł opisuje miłość, to mówi w przykładzie Biblii Gdańskiej, że miłość nie jest porywcza do gniewu, czyli też nie rwie się w stronę gniewu. Ktoś, kto jest przepojony miłością, nie popada z byle powodu w gniew, tylko ten gniew, jeżeli się pojawi, to ma właściwe uzasadnienie, jest to wtedy gniew sprawiedliwy. Nasz gniew jest właśnie najczęściej wywoływany przyczynami egoistycznymi, samolubnymi, czasami nawet grzesznymi. Urażona duma, miłość samego siebie, to z tego powodu najczęściej my jako ludzie popadamy w gniew. Wynika to z tego, iż wiele jest z nas niedoskonałości, że jesteśmy z upadłego rodu ludzkiego i z tego powodu popadamy w gniew pobudzany przez nasze niedoskonałości. Gniewając się w taki sposób, to ulegamy ponownie woli ciała i zmysłów. Jest to niebezpieczny gniew, zwłaszcza gdy przybiera postać goryczy i życzenia komuś źle. To o nim, o takim gniewie nasz Pan powiedział w Ewangelii Mateusza 5:22, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Trwanie w takim stanie jest groźne, bo jest to gniew, który utrzymywany w sercu doprowadzi do nienawiści. A kto nienawidzi bliźniego swego, jest mordercą bliźniego swego, mówi Biblia, i jest przez to, a morderca jest winny śmierci według prawa Bożego. Jesteśmy tylko niedoskonałymi ludźmi i dlatego czasami powstaje w nas ten niewłaściwy gniew, pomimo naszych najlepszych starań. Jeśli do tego dojdzie, jeśli rozgniewamy się na kogoś w taki sposób, to powinniśmy starać się stłumić, zdusić taki gniew w sobie i nie okazywać go na zewnątrz. Starajmy się, by słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, by nie trwał on długo, by nie zagnieździł się w naszym sercu i by nie przekształcił się w gorycz, złość, chęć odpłacenia temu, kto wywołał nasz gniew. Jeżeli będziemy starali się tak czynić, to nasza skłonność do gniewu zacznie słabnąć, na jej miejsce zaczną rozwijać się przeciwne jej zalety, łagodność i nieskwapliwość, czyli właśnie umiejętność niekwapienia się do gniewu, nie popadania w gniew z byle powodu, z niewłaściwych powodów. A co to znaczy gniew? Rozważyliśmy już to, co to znaczy gniewać i grzeszyć, gniewać się z niewłaściwych powodów, gniewać się przez długi czas, bo mamy to napomnienie też, by słońce nie zachodziło nad naszym gniewem, czyli by nie trwał on długo w nas. A zastanówmy się nad tym, co to znaczy gniewać się, jednocześnie nie grzesząc i nie dając diabłu przystępu. W jakich sytuacjach powinniśmy odczuwać i okazywać ten stosowny gniew, sprawiedliwe oburzenie, o którym mówi apostoł w Efezów 4:26-27. Powinniśmy odczuwać gniew, sprawiedliwe oburzenie, kiedy dostrzegamy naruszanie zasad sprawiedliwości i prawdy. Na przykład, idąc ulicą i widząc katowane zwierzę, powinniśmy odczuwać gniew. To, czy powinniśmy podjąć jakieś działania, zależy już od okoliczności. Tutaj, jeżeli sytuacja pozwala na udzielenie nagany, zwrócenie uwagi krzywdzicielowi, to powinniśmy to uczynić. Jeżeli spotykamy się z przypadkiem niewinnej osoby, cierpiącej krzywdę i dobrze znamy sytuację i wiemy z całą pewnością, iż dana osoba cierpi niewinnie, to rzeczą właściwą byłoby odczucie, a nawet okazanie gniewu, sprawiedliwego oburzenia. Tak samo powinniśmy zachowywać się, gdybyśmy spotkali się z przypadkiem naruszania zasad sprawiedliwości, fałszowania prawdy, wprowadzania błędu. Okazanie dezaprobaty byłoby na miejscu. Ale trzeba uważać, by nie popaść w przesadę, by nie popaść w skrajność. Musimy pamiętać o tym ostrzeżeniu. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Mając nawet słuszny powód do gniewu, nie możemy sobie pozwolić na złość, uczucie goryczy, gorzkości w stosunku do osoby wywołującej nasz gniew. Gniew pobudzony przez miłość powinien być przez miłość kontrolowany. Nawet nad właściwym gniewem słońce nie powinno zachodzić. Nie powinien on trwać długo, ani zostawiać śladu w naszym sercu. Pamiętajmy też o tym, iż przypadki słusznie pobudzające nasz gniew, jego okazanie są stosunkowo rzadkie, gdyż najczęściej takie przypadki nie są naszą sprawą i nie powinniśmy w nie wnikać. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 4 rozdziale, a 15 wersecie pisze: niech nikt z was nie cierpi jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Tutaj Biblia Gdańska mówi, który się wtrąca w cudzy urząd, ale to błędne tłumaczenie tylko występujące w Biblii Gdańskiej, żaden inny przykład tak nie mówi. Niech nikt nie cierpi jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Chrześcijanin nie powinien wtrącać się do cudzych spraw, dlatego też powinniśmy strzec się przed tym, by nie ustanawiać samych siebie stróżami słuszności postępowania innych i naprawiaczami zła i niesprawiedliwości tego świata. Na świecie jest zło i niesprawiedliwość, ale żaden człowiek tego nie naprawi. Jest to stan nienaprawialny. Obecny sposób zorganizowania tego świata jest słuszny, jest niesprawiedliwy i może to wywoływać gniew, no ale my wiemy, bo Biblia, Słowo Boże nam mówi, że jest to niesprawiedliwy, zły świat przeznaczony na zniszczenie. Wiedząc o tym, nie powinniśmy się bardzo dziwić, dowiadując się o kolejnych przypadkach zła i niesprawiedliwości na tym świecie, które w obecnym okresie są objawiane, bo żyjemy w okresie Epifanii, objawiania wszystkich ukrytych rzeczy i znacznie więcej przejawów zła i niegodziwości, niesprawiedliwości wychodzi na światło dzienne, niż miało to miejsce w minionych wiekach dawno temu, kiedy o wielu formach zła większość ludzi utrzymywana w niewiedzy, w ignorancji, w ciemnocie nie wiedziała, co jest czynione. Dzisiaj ludzie są coraz bardziej świadomi i tego się dowiadują, ale to zło tego świata to nie nasza rzecz jest je naprawiać. I tutaj gniew w postaci dezaprobaty możemy odczuwać, ale trzeba go ograniczać, bo to jest, żeby ten gniew nie był szkodliwy, niszczący dla nas, bo ten świat jest zły i idzie na zniszczenie w czasie ucisku i nie my mamy go naprawić, tylko Królestwo Boże ustanawiane na ziemi przez naszego Pana dokona jego naprawienia zła tego świata. A żeby je naprawić, to najpierw trzeba zniszczyć obecny porządek rzeczy i zacząć budować nowy zupełnie od początku, bo ten jest tak zepsuty do cna, że nie da się go naprawić. Tak samo nie jesteśmy stróżami słuszności postępowania innych i nie możemy się wtrącać w różne szczegóły postępowania innych ludzi, bo to nie nasza sprawa. Niech nikt z was nie cierpi jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. My mamy być czynicielami pokoju, bo do tego Biblia nas zachęca. I dlatego ostrych słów powinniśmy używać tylko wtedy, gdy powstrzymanie się przed ich użyciem byłoby niesprawiedliwością. Normalnie nasze słowa, czyli zwyczajowo, nasze słowa mają być uprzejme, miłujące, ostre w tonie i treści tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. A są to przypadki rzadkie, może nawet bardzo rzadkie. Niebezpieczeństwo leży w skrajnościach. Nie wolno nam, nawet gdy mamy słuszny powód, gniewać się aż do gorzkości i posuwać się do nienawiści wobec osoby wywołującej nasz gniew. Jest to grzech, jedna skrajność, przed którą mamy się strzec, jak również mamy wystrzegać się drugiej grzesznej skrajności, którą jest dawanie miejsca diabłu. Tak, przystęp diabłu, jak mówił ten przekład, który cytowałem, a w Biblii Gdańskiej mamy tutaj powiedziane, że dawanie miejsca diabłu. Czyli nie odczuwaniu gniewu, nie okazywaniu sprawiedliwego oburzenia, gdy wymaga tego sytuacja, gdy prawda i sprawiedliwość są atakowane, a boski charakter jest zniesławany. Nie możemy pozwolić wtedy, by miłość spokoju, ostrożność, zamiłowanie do wygody powstrzymały nas od obrony prawdy i okazania gniewu wobec tych, którzy ją zwalczają. Tutaj mamy przykład Jezusa i apostołów, cytowany wcześniej, który pokazywał, jak oni reagowali bardzo gwałtownie, bardzo ostrymi słowy w takich sytuacjach, bowiem było to konieczne. Nasz tekst główny z Efezów 4:26-27 w tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba brzmi: gniewajcie się i nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. I tutaj właśnie mamy takie właściwą postawę i dwie skrajności. Ja tutaj przygotowałem sobie planszę. Nie wiem, czy to będzie za bardzo widoczne w tej chwili. O, mamy właściwa postawa, to jest sprawiedliwe oburzenie bez grzechu. Później możemy mieć skrajność, jeżeli to nasze oburzenie będzie z niewłaściwych powodów lub będzie zbyt mocne, to pójdziemy do skrajności, którą jest nieodpowiedni gniew, złość, nienawiść. Ale jak nie będziemy odczuwali gniewu w słusznych sytuacjach, to popadamy w przeciwną skrajność, którą jest dawanie miejsca diabłu. Więc jest właściwa postawa i są dwie skrajności. Gniew z nieodpowiednich powodów lub nawet z odpowiednich powodów, ale zbyt intensywny gniew, to jest jedna skrajność, a druga skrajność to jest nieodczuwanie gniewu wtedy, kiedy on być powinien odczuwany. Jest to dawaniem miejsca diabłu, mówi nam Biblia. To jest dość mocne stwierdzenie. Dlaczego jest to dawaniem miejsca diabłu? No bo on atakuje prawdę, on atakuje sprawiedliwość, a my nic nie robimy, nie czujemy sprawiedliwego oburzenia, nie okazujemy go, a okazując takie oburzenie, to przeciwdziałamy. Staramy się przynajmniej przeciwdziałać, objawiać te niecne postępowanie szatana i tych jego ludzkich sług, którzy będąc pod jego duchem, mając jego ducha, będąc pod jego wpływem, jego błędy głoszą i wprowadzają, a my dajemy mu wtedy pole do popisu. Bo skoro nie przeciwstawiamy się, dajemy mu miejsce, może robić co chce. Więc takie niegniewanie się w tej sytuacji jest dawaniem miejsca diabłu. Brak reakcji z naszej strony, brak odczucia oburzenia, próba zatamowania takiego postępowania, brak takiej próby jest dawaniem miejsca diabłu. Tak więc wypośrodkowanie, zrównoważenie różnych cech charakteru wymaga wiele pracy i lat, lecz w miarę upływu lat, w miarę naszego rozwoju w prawdzie, nasz osąd powinien coraz lepiej rozróżniać, co jest właściwe, a co nie, i powinniśmy nauczyć się właściwej postawy, czyli sprawiedliwego oburzenia. Więc krótko na zakończenie, podsumowując ten wykład, można powiedzieć tak. Niektórzy, no powiedzmy zdecydowana większość, gniewa się z powodów, z których nie powinna się gniewać, czyli z powodu samolubnych i grzesznych pobudek. Jest to niewłaściwy gniew. Tego nie powinniśmy unikać. Inni gniewają się słusznie, czyli ze słusznych powodów, lecz za mocno. Też jest to niewłaściwa postawa. Jeszcze inni nie gniewają się wcale, co jest dawanie miejsca diabłu i postawą gorszą niż nadmierne słuszne gniewanie, bo jest oznaką niedbania o prawdę i sprawiedliwość, przez co pokazujemy, że nie miłujemy prawdy i sprawiedliwości. I jest nam wszystko jedno. Własna wygoda czy korzyści takie czy inne, które moglibyśmy stracić poprzez okazanie naszego oburzenia z powodu naruszania prawdy i zasad sprawiedliwości, że to jest dla nas ważniejsze niż prawda i sprawiedliwość. Jest to niewłaściwa rzecz. Więc nigdy nieodczuwanie gniewu nie jest oznaką świętości. Więc bracia, nie uczmy się, jak się nie gniewać, uczmy się, jak się gniewać i nie grzeszyć. Dlatego tytuł wykładu był Prawy gniew, czyli sprawiedliwe oburzenie, bo tym jest prawy gniew i jest to rzecz właściwa. Takiego właśnie postępowania, nauczenia się postępować w ten sposób, to życzę braterstwu, by braterstwo mogli do takiego poziomu w swoim życiu dojść, byśmy umieli postępować tak, jak pisze apostoł Paweł właśnie w liście do Efezów 4:26-27. Gniewajcie się i nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, ani nie dawajcie miejsca diabłu. Amen.